Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek, 19 sierpnia. Witamy w czasie reakcji i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu czujny 510-37-32 do Sławka 510-37-36. Jeszcze mail do dyspozycji słuchaczy. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Wróciłem do pracy po 3-tygodniowym urlopie i dobrze zacząć dzień od dobrych informacji. Kto dziś rano otworzył naszą internetową przestrzeń, szczególnie Radio Szczecin, www.radioszczecin.pl, znalazł tam informację o tym, że Iga Świątek wygrała turniej tenisowy w Cincinnati. No i teraz już poleciała do Nowego Jorku. Tam rozpocznie się wkrótce US Open. Oby więcej takich dobrych informacji. Dobre informacje to dobry wypoczynek. Nie wiem, jak słuchaczy, którzy także pewnie wielu wróciło z urlopu, był udany. Mój był udany, tylko jedno ten wypoczynek zakłóciło, a mianowicie szkody w krajobrazie, jakie wyrządzamy my, mieszkańcy Wybrzeża. Tym razem nie odwiedziłem naszego zachodniopomorskiego Wybrzeża, a pojechałem na Wybrzeże Gdańskie, Wyspa Sobieszewska, Mierzeja Wiślana. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i ani razu nie miałem takiej pokusy, żeby wysiąść z samochodu i sfotografować jakiś piękny dom, bo niestety takich pięknych domów nie było. Kolorystyka od sasa do lasa, szyldoza, pełno różnych makietek, piłeczek plażowych, materaców. Wszystko to koszmarny obraz wytwarza. Oczywiście morze piękne i powinniśmy, myślę, zdecydowanie coś z tym naszym krajobrazem zrobić, bo tak dalej być nie może. Ciekaw jestem opinii słuchaczy w tej sprawie, bo już myślimy nad gośćmi, którzy mogliby porozmawiać o tym naszym krajobrazie kulturowym, tak go określę, bo to przez człowieka krajobraz stworzony i co z nim zrobić, żeby on był piękniejszy. Byłem także za granicami naszego kraju, w jednym z europejskich państw. Tam kolorystyka domów utrzymana w jednym tonie, była to górska okolica. Piękne domy, piękne okiennice, no aż chce się wracać. Tyle takiej bardziej gorzkiej refleksji. Druga gorzka refleksja dotyczy tego, co się dzieje na drogach, bo praktycznie ostatnio nie ma dnia, żebyśmy nie dowiadywali się o tragicznych zdarzeniach na drogach. Tragiczny był ten długi weekend na drogach, ale także minionej nocy doszło do koszmarnego wypadku. Pijany kierowca lawety uciekał przed policją, wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym Seacie i troje nastolatków zginęło. Oby jak najmniej takich informacji. A propos dróg, uwaga słuchacza dotycząca wyścigów słoni na drogach, gdy są korki, gdy jest spowolnienie ruchu spowodowane dużą liczbą pojazdów, to jeszcze dodatkowo właśnie wyścigi tirów, wyprzedzanie się przez te samochody utrudnia przejazd i w tej sprawie telefon od słuchacza.
Dzień dobry, jestem słuchacz Andrzej. Nasza zachodniopomorska policja dysponuje dronami. Gdyby mieli takiego drona, jedna akcja nad wjazdem do Szczecina i wyścigi słoni by się skończyły. Jedna dobra, porządna akcja i potem medialny oddźwięk we wszystkich mediach, że złapali tyle, ukarali tyle, zatrzymali tyle. Miłego dnia.
Miłego dnia. No rzeczywiście, policja swego czasu, to było dobrych już kilka lat temu, zachodniopomorska chwaliła się, że posiada drony. Kilka miesięcy temu, pamiętam z kolei, była taka akcja z udziałem śmigłowca policyjnego, które właśnie to, załoga tego śmigłowca patrolowała drogę z góry, no i te wyścigi słoni były tam monitorowane i potem były kary dla kierowców, którzy doprowadzali do wyprzedzania się wzajemnego ciężarówek, ale cisza ogólnie. Rzeczywiście drony były z taką pompą oddawane do użytku, tak to określę, przez policję, a efektów nie widać. Zapytamy funkcjonariuszy zachodniopomorskiej drogówki, co jest z tymi dronami, dlaczego tych efektów brak. A jeszcze a propos policji, oczywiście powroty w niedzielę, dzisiaj mamy już wtorek, ale jednak to ciągle jest żywe wspomnienie u naszych słuchaczy z nadmorza, było bardzo, bardzo ciężkie, duże korki, także na tych drogach bocznych, takich jak na przykład przez Klinik i Załom. W tej sprawie telefon.
Tutaj Kinga z Płucic. Jak widzimy, sytuacja na autostradzie nie jest dalej za ciekawa. Płucice przez Załom, przez Różyce, przez Kliniska dalej ciągną się gigantyczne korki. Te auta się praktycznie w ogóle nie poruszają i znowu mamy ten sam problem. Brak policji, brak jakiegokolwiek kierowania ruchem. Ja wiem, że jest poniedziałek, ale to chyba tym bardziej powinno skłonić policjantów, żeby postawić się na tych skrzyżowaniach i przede wszystkim nie kierować ludzi przez boczne, osiedlowe uliczki, bo to jest po prostu niebezpieczne, jeszcze raz powtarzam.
Dziękujemy. Zachęcamy funkcjonariuszy policji do tego, żeby pomagali, kiedy tylko tworzą się korki, zatory z nadmorza i nad morze. No ale jak wiemy, funkcjonariusze mają dużo, dużo obowiązków. Jest ich za mało. Wiemy, że są nabory, przyjęcia do policji. Jednak do tego telefonu, do tej sprawy wrócimy w rozmowie z Komendą Goleniowską Policji i zapytamy o to, czy jest możliwość, żeby właśnie w tych newralgicznych punktach, gdzie tworzą się korki, gdzie są jakieś skrzyżowania, pojawiali się policjanci, kiedy wracamy albo kiedy jedziemy nad morze. A co do bezpieczeństwa na drogach, to taki filmik na stronie internetowej Radia Szczecin. Tytuł: wyprzedzał pochodniku, został bohaterem nagrania w internecie. To Osowo, ulica Miodowa i kierowca BMW, któremu nie chciało się jechać w sznurze pojazdów, wybrał chodnik. No i jutro na naszej antenie będziemy rozmawiać z przedstawicielką policji szczecińskiej, jakie konsekwencje za tę jazdę chodnikiem na odcinku 100 metrów czekają tego kierowcę, którego wyczyn został opublikowany na stronie Stop Ham. To jutro, a teraz przenosimy się do Świnoujskiego tunelu, tunelu pod Świną. Tunel cieszy, chociaż mój zawód, jeżeli chodzi o tunel, polega na tym, że myślałem, że będzie to tunel w dwie jezdnie w każdą stronę, a tu jest po jednej jezdni w każdą stronę. No i nasz słuchacz miał tam awarię skutera. I co się działo?
Emil, dzwonię ze Świnoujścia. Jechałem skuterem z Warszawy tutaj w stronę Świnoujścia do centrum i wjeżdżając do tunelu, awaria była, bo mi pękł pasek w skuterze i nie mogłem jechać dalej i musiałem skuter pchać ponad połowę tunelu. Dlaczego nikt nie zareagował? Nie było ani przez głośniki, ani nikt nie pojechał, nikt nie przyjechał, nikt, w ogóle nic. Musiałem go pchać, a wyjeżdżając z tunelu tutaj na Świnoujście, jest taki biały budynek, mały, obsługa tunelu i na podwórku przy budynku było kilku panów. Tunel jest monitorowany niby przez 24 godziny, a nikt nie zareagował. Proszę o wyjaśnienie.
Jutro na naszej antenie planujemy wyjaśnienie, jakie są procedury, gdy pojazd mechaniczny ulegnie awarii właśnie w tunelu. No i czy ci panowie zareagowali prawidłowo, bądź nie zareagowali także prawidłowo, o których mówił słuchacz, to będziemy wyjaśniali jutro. Czas powiedzieć o czym dzisiaj w naszej audycji. Za chwilę o proteście wobec budowy miejsca obsługi podróżnych w Sławoszewie. Sławoszewo to jest miejscowość koło Bartoszewa. Tam ma przebiegać w pobliżu zachodnia obwodnica Szczecina. No i wśród mieszkańców gruchnęła wieść, mieszkańców Sławoszewa właśnie, że ma się tam pojawić miejsce obsługi podróżnych. Mieszkańcy nie chcą tego miejsca obsługi podróżnych. Jakie są ich racje? O tym dzisiaj już za kilka minut na antenie czasu reakcji. A potem będziemy rozmawiać o ciasnocie w pociągach Polregio, zarówno podczas tego długiego weekendu, który już minął, ale także podczas powrotów z Poland Rock Festival. Kiedy będzie poprawa? Kiedy wreszcie kolejarze przygotują się przed takimi długimi weekendami czy przed imprezami i wreszcie nie będzie tłoku w pociągach? Były takie stacje teraz w ten miniony weekend, że niektórzy nie mogli po prostu wsiąść do zapchanego pociągu. Zapytamy także naszego gościa z Polregio o wirtualny bilet w pociągu. Co, gdy podczas kontroli nie ma zasięgu i ten bilet nie funkcjonuje? A takie czarne, albo można powiedzieć białe dziury, gdzie nie ma zasięgu, zdarzają się na kolejowych szlakach w województwie, nie tylko zachodniopomorskim. Potem porozmawiamy około 12.30 na temat odkomarzania w Szczecinie, bo słuchacz pyta, mówi, że przydałoby się takowe, i zajrzymy także na plac Batorego. Tam nie tak całkiem dawno został wyremontowany, zmodernizowany ten plac. No i jest piękna fontanna, tylko woda z niej nie leci. Dlaczegoż to? zapytamy przedstawicielkę Urzędu Miasta. No i temat najważniejszy dzisiaj, jakże poruszający. Mamy informację sprzed kilkudziesięciu godzin, że myśliwy w województwie lubelskim zastrzelił mężczyznę, który wyszedł przed swoją posesję. No i podobno myśliwy wziął tego człowieka za dzika. Jak to możliwe, zwłaszcza, że teren był oświetlony? Dlaczego do takich zdarzeń dochodzi co jakiś czas? Dlaczego giną niewinni ludzie podczas tego, gdy myśliwi realizują swoją wątpliwą dla wielu pasję? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz wracamy na ulicę Szczecina, ulica Kadłubka, kamyczek do ogródka Straży Miejskiej.
Czesław, słuchacz, czy można parkować na zakazie zatrzymywania i parkowania? Albo na martwym polu. Na ulicy Kadłubka jest to notoryczne i nikt tego nie egzekwuje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Zauważyliśmy, że Straż Miejska ma taką akcyjność w swoich działaniach. To tu, to tam są zakładane blokady na koła albo wezwania do stawiennictwa w Straży Miejskiej, co się najczęściej kończy mandatem. Zgłosimy ten sygnał od pana. Mamy nadzieję, że Straż Miejska tam się pojawi i będzie porządek, bo przepisów należy przestrzegać. Nudne to, ale prawdziwe. Wtedy tak w gruncie rzeczy żyje się nam o wiele łatwiej. Natomiast w perspektywie o wiele trudniejsze życie mają mieszkańcy Sławoszewa i okolic. Przy naszym telefonie pierwszy gość, pani Bogumiła Tomaszczyk, członkini Rady Sołeckiej w Grzepnicy, mieszkanka Sławoszewa w gminie Dobra. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Pani Bogumiło, proszę powiedzieć, kiedy się państwo dowiedzieli o tym, że oprócz tego, że będzie przez wasz teren przebiegała zachodnia obwodnica Szczecina, to jeszcze pojawi się ogromny 15-hektarowy teren zajęty pod miejsce obsługi podróżnych. Kiedy się państwo o tym dowiedzieli?
Znaczy, pierwsze informacje na temat obwodnicy były w 2010 roku. Tylko to były takie bardzo niekonkretne informacje, aczkolwiek dowiedzieliśmy się, jeszcze tu zaznaczę w tym momencie, że wtedy mieszkało w Sławoszewie było jakieś 14 do 17 domów. I oczywiście usłyszeliśmy informacje, że będą konsultacje, były konsultacje społeczne, że ludzie wszystko wiedzą i tak dalej. W 2015 roku, co nie było prawdą, w 2015 roku wyrosły mopy na tej w Sławoszewie i w Stobnie.
Czyli w projekcie mopy, pojawiły się...
W projekcie się pojawiły w 2015 roku. Oczywiście my słyszymy jako mieszkańcy, że cały czas jest to konsultowane, tylko te konsultacje polegają na tym, że podobno były informacje w BIP-ie, że tam coś się dzieje na internecie, którego tu w Sławoszewie kupę lat nie było, dopiero od jakichś 3-4 lat jest ten internet, funkcjonuje. Żadnych zebrań, żadnych spotkań, żadnych informacji jakichś takich do skrzynki, że coś się dzieje, że trzeba spotkać się, porozmawiać. I w zasadzie na przełomie 24-25 roku zaczęły dochodzić do mieszkańców informacje, że ten mop będzie w Stobnie zniesiony. Naznaczam, że Stobno to są tereny łąki, ziemia, mało domów, po prostu gołe pola. A ten mop zostanie zniesiony i przeniesiony jak gdyby do Sławoszewa. I ten sławoszewski rozrósł się do no, takiego dużego terenu, jak pan wcześniej wspomniał.
Pani Bogumiło, pani powiedziała, że tam w 2010 roku było tam kilkanaście domów, a teraz ile domów jest na tym?
No około setki. Około setki.
Około setki to jest rzeczywiście spokojna, piękna okolica za Bartoszewem. Możemy tam dojechać na przykład.
Dokładnie.
Od jednej strony.
Wszystkich zapraszam, żeby zobaczyli, co nam tutaj gotują. Piękne tereny, aleja dębów takich dwustuletnich, przepięknych, gdzie ma iść droga techniczna do mopu i gdzie ma być, mają być te dęby wszystkie usunięte.
A ile tych dębów jest?
No, skoro 15.
Mm-hmm. I to takie kilkusetletnie drzewa?
Zdrowe, cudne dęby. Próbowałyśmy z koleżanką objąć jednego, to we dwie nie dałyśmy rady.
No to rzeczywiście. A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zapytana przez Radio Szczecin, tłumaczy, że projekt tego MOP-u był znany od 2020 roku i pozwolenie na budowę, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji, jest już ostateczne. Nikt nie wyraził żadnego protestu na tym etapie, gdy już zawiadomienia trafiały do setek właścicieli nieruchomości. Potwierdzi
no
to
więc,
pani?
Że no było więc takie, nie, to nie jest prawda. Nie ma żadnej, jakieś informacje takie pisemne docierały już do ludzi w 2025 roku. A wcześniej nie było żadnych konsultacji. Zresztą no, pytałyśmy, gdzie te pisma, gdzie jest gdzieś zaznaczone czy pokazane, że były takie pisma, że ktoś to odebrał, ktoś to podpisał. To nikt tego o tym nie słyszał nigdy. To nie jest prawda.
A proszę powiedzieć, te wasze zabudowania będą tuż za płotem tego MOP-u planowanego i on będzie wyżej? To prawda, że on ma być jakoś podwyższony?
Ma być podwyższony. No wie pan, jeden dom na Rubinowej 10 to jest praktycznie przy samym MOP-ie. Droga techniczna do MOP-u przechodzi koło domu, także kobieta wychodząc z domu wchodzi prosto na tą drogę. Drugie mieszkance będzie mający dom na działce rzędu 600 metrów, będzie urwane połowę ogrodu. No wie pan, no...
Czyli państwo by chcieli, żeby ten MOP wrócił do pierwotnego projektu, tam w Snobnie?
No dokładnie, w najmniejszym, najlepszym układzie, jeżeli nie da się go całkiem zlikwidować, to żeby go nam zmniejszono, no bo to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Nie mówię już o nas, ludziach, o hałasie, o tych wszystkich jeszcze tam adery mają być te...
Czyli z towarami, z tymi niebezpiecznymi chemikaliami różnymi, tak.
I samochody. Też mieszkańcy mają obawy. Ja wiem, że niektórzy, jest taki hejt, że a cóż to takiego, co tam zaraz wybuchnie. No na razie nie wybuchło, chociaż znaleźliśmy informacje, że wybuchały na drodze, na parkingach takie samochody, no to mierzyłyśmy, że teren, domy, które stoją przy tym MOP-ie, to nawet nie są w odległości 300 metrów, która jest przewidziana dla, odległość przewidziana tego, że gdyby coś na MOP-ie się stało, żeby nie zagrażało domom. Więc no, tutaj wszystkie normy są przekroczone. A poza tym, to mówię, hejtuje się nas, że co my sobie wymyślamy. Zapraszam, przyjdźcie tu, zobaczcie, co nam się gotuje.
Czy państwo interesowali waszym protestem, waszym niezadowoleniem władzy gminy, wójta gminy Dobra?
Oczywiście, były rozmowy z panią wójt. Pani wójt nas popiera i uważa, że rzeczywiście trzeba by było coś z tym fantem zrobić. Albo zmniejszyć ten MOP, albo no, jeżeli się nie da go całkiem zlikwidować, to chociaż go zmniejszyć, bo widzi te uciążliwości i jest z sercem z nami. Informowaliśmy Wydział Środowiska. Pani dyrektor z Ministerstwa Środowiska tak samo uważa, że to jest jakieś tam nieporozumienie, tak nie powinno być. Wręcz nam dziękowała, że my dbamy o przyrodę i chcemy coś z tym zrobić. Informujemy różnych posłów z naszego regionu, bo no, uważamy, że to jest naprawdę ktoś coś... Wie pan, ja chwilami to takie mam wrażenie, jakbym oglądała ten film Poszukiwane. Tu będzie jezioro, a tu są domy. No to nic, domy przeniesiemy. I to tak zaczyna wyglądać. Jakoś ktoś, nie wiem, nie był tutaj i nie wiedział, co tu się dzieje, jak tu wygląda, jaki to jest piękny teren i po prostu wszystko zostanie zalane betonem. Pomijam już mieszkańców.
No i teraz jeszcze jedna sprawa. Jakie są państwa plany co do protestu? Bo tak, mamy szkodliwość tych pojazdów ciężarowych, bo to one głównie na tych MOP-ach są utrudnieniem i emitują dużo spalin. Wiadomo, że gdy jest gorąco, czy gdy jest zimno, te samochody praktycznie chodzą cały czas, mimo że to jest zakazane na włączonych silnikach. Kierowcy się grzeją. Poza tym te towary niebezpieczne przewożone tymi samochodami. Macie państwo plan jakiś na ten protest?
Znaczy, no, chcemy w tej chwili uruchomić i uruchamiamy i rozmawiamy z posłami naszego regionu. Wiemy już, że poseł Matecki złożył interpelację w sądzie. Podobną interpelację ma złożyć poseł Jaskulski. Poseł Rzepa pomógł nam się spotkać z GDiK i tam prowadziliśmy rozmowy, no, aczkolwiek GDiK twierdzi, że no, mogą nam jakieś wały zrobić, mogą zrobić jakieś ekrany.
A, czyli takie wysokie wały jakieś... będą tak wokół tego ekranu?
Znaczy, ale to wie pan, to tak na razie to są opowiadane sprawy.
Deklaracje słowne, bez
nic
żadnych
nie mamy, tak, na piśmie. Nie mamy na piśmie i nie wiemy, jak to się skończy. No i liczymy na to, że mieszkańcy nas wesprą i też będą trochę nam pomagać, żeby nagłośnić tą sprawę i żeby jeszcze raz ktoś rzetelnie i logicznie przeanalizował ten cały pomysł i zobaczył, spróbował jakoś to może przemyśleć, może część rzeczywiście na to stopno przerzucić z tego MOP-u, jeżeli tu jest tak dużo tego potrzeba. No, szanujmy nasze środowisko, no i mieszkańców, no.
I tym zakończymy dzisiaj naszą rozmowę. Ja natomiast składam pani i słuchaczom deklarację, że zapytamy władze gminy, co na ten temat mówią, gminy Dobra, co na ten temat mówią i działają jak w tej sprawie. No i oczywiście także wrócimy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo pani dziękuję. Pani Bogumiła Tomaszczyk, członkini Rady Sołeckiej w Grzepnicy, mieszkanka Sławoszewa w gminie Dobra. Tam ma powstać MOP. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, to jest czas reakcji 12.25 i teraz z dróg przenosimy się na tory. Przy naszym telefonie pan Damian Kurpiel, rzecznik Polregio w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Za nami, panie rzeczniku, weekend. W pociągach był tłok. Członkini mojej rodziny jechała pociągiem na trasie Kołobrzeg-Nowogard. No i w Nowogardzie, a potem Szczecin, miała w Nowogardzie problem, żeby wsiąść do tego pociągu. Udało się, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Ja proszę realizatora o zamianę kolejności telefonów, bo mamy taki oto telefon. Posłuchajmy.
Dzień dobry, witam serdecznie Radio Szczecin. Chciałem się wybrać nad morze pociągiem w relacji Zielona Góra - Świnoujście. W hojnie sobie wsiąść chciałem na ten pociąg, nie da rady. Przepełniony, dwa wagoniki w wakacje. Wstyd i hańba drwina z Polaków. Proszę powtórzyć to na audycji Czas Reakcji. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli w długi weekend sobie pojechać nad morze.
No i jeszcze, panie rzeczniku, wspomnienie po Poland Rock Festival. Tutaj też słuchacz nam napisał, dzisiaj dostaliśmy ten mail, mianowicie taki. Podobno ma być rozmowa z kimś z pociągów Regio. Ja 8 sierpnia wysłałem e-mail do państwa audycji w sprawie pociągów tegoż usługodawcy. Jak wyglądał kiepsko przejazd z Poland Rock Festivalu, na który przyjeżdża podobno do 500 000 osób. Potwierdzam, że pociągi Regio w ogóle nie myślą, wiedząc, że pociągi mogą być zatłoczone, nie dokładają składów, bo podobno ich nie mają. No i to ciekawe, panie rzeczniku, czy nie macie pociągów, bo ja tu mam z 14 sierpnia ubiegłego roku taką informację, że za sprzedaż pociągów elektrycznych EN57AL samorząd województwa zachodniopomorskiego może dostać ponad 37 milionów złotych netto. Oferty kupna złożyły spółki Polregio i Koleje Małopolskie. I teraz pytanie, czy warto, bo z tego co wiem, ta sprzedaż doszła do skutku, czy warto wyprzedawać tabor, kiedy potem tego taboru brakuje?
Szanowni państwo, na początku chciałem zwrócić uwagę, że jednostki N57AL zostały jakby sprzedane przez Urząd Marszałkowski, natomiast w to miejsce zostały zakupione nowe pojazdy Newag Impuls 31 WBB, które mają też dużo większą liczbę miejsc na rowery i są dużo nowocześniejsze od poprzednich pojazdów, które tak naprawdę były modernizacją starszej generacji pociągów typu EN57. Jeśli chodzi natomiast o sprawy słuchaczy, w nawiązaniu do pociągu Karsibór, bo oczywiście tu chodzi o pociąg Zielona Góra - Świnoujście. Jeśli chodzi ogólnie o sam kierunek Świnoujście, my od piątku do niedzieli wzmocniliśmy praktycznie wszystkie pociągi. Pociąg Karsibór w tym dniu, w piątek, jechał na dwóch jednostkach ED78. Na co dzień jest to połączenie w innych terminach ED78 plus krótszy impuls. Tym razem zostały połączone dwa dłuższe impulsy. Długi weekend sprzyjał bardzo dobrej pogodzie, co też przyczyniło się do znacznej liczby podróży.
A nasz słuchacz wspominał o czwartku, panie rzeczniku. Czy w czwartek ten Karsibór był dłuższy? Nie był dłuższy.
A to on czwartek już ludzie nie kursuje, on jeździ w piątki, soboty i niedzielę, więc...
Czyli
nie
słuchacz
pewny,
może innym choć... pociągiem jechał.
Znaczy... Ciężko mi tu stwierdzić, który miał na myśli, bo jeśli chodzi o długi weekend, piątek, sobotę, niedzielę, to Karsibór jeździł na dwóch dłuższych jednostkach.
No tak, ludzie po południu już jechali w czwartek nad morze, ci, którzy byli z głębi Polski.
Tak samo nasz sztandarowy pociąg błękitny jeździł na trzech jednostkach, wszystkie kolejne jeździły na dwóch jednostkach, więc tutaj dokładaliśmy wszelkich starań, aby jak największą liczbę podróżnych zabrać. Jeśli chodzi o festiwal Pol & Drog, to tutaj większość pociągów kursowała wahadłowo. Na odcinku Czaplinek, Szczecinek pociągi kursowały tam średnio co pół godziny, co godzinę, w zależności tam od godziny, tam godziny kursowania. Mogę powiedzieć tak, że co roku zawsze prosimy podróżnych o to, aby wcześniej przychodzili również na stację, dlatego że bardzo duża liczba osób wyjeżdża, odprawa jest dokonywana też w trochę inny sposób przed stacją. Jest uruchamianych bardzo dużo dodatkowych pociągów. Jednak nie zawsze się zdarza tak, że wszyscy, którzy planują danym połączeniem pojechać, pojadą. Zdarza się z jadą kolejnym. Tak jak potrafimy, tak jak możemy, staramy się co roku wzmacniać, aby przewieźć jak największą liczbę podróżnych i również, co kluczowe w tym przypadku, przewieźć ich w sposób bezpieczny.
Na przyszły rok przewidujecie kolejne zakupy, tak żeby tych składów było więcej, bo kolej jest coraz popularniejsza, wiele osób wybiera podróż koleją.
Znaczy, tutaj bym bardziej pytanie kierował bardziej do organizatora przewozów.
Czyli do Urzędu Marszałkowskiego.
Kolejne zakupy. Jeśli chodzi o obecną sytuację taborową, jeszcze ma dojść jeden pojazd Newag Impuls z ostatniego kontraktu, ten czteroczłonowy, który też jest dostosowany do większej liczby rowerów, więc liczba pojazdów elektrycznych się jeszcze nieznacznie powiększy.
No dobrze, to w takim razie my zapytamy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o te zakupy, bo państwo, rozumiem, wnioskujecie i zgłaszacie potrzeby zakupu kolejnego taboru.
Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o nas, sytuacja w wakacje jest taka, gdy są takie okresy jak długi weekend, musimy jakby tutaj zadbać o podróżnych i wzmocnić pociągi, szczególnie w kierunku nadmorskim, o dodatkowe jednostki, tak jak to ma miejsce chociażby na kierunku Świnoujście. Jeśli chodzi o Kołobrzeg, mamy świadomość wspólnie z organizatorem zapewne, że tam też występują takie sytuacje, gdy liczba podróżnych jest znacznie większa niż może przewieźć pociąg. Dlatego też co roku ten rozkład jest modyfikowany, dokładane są dodatkowe jednostki. Przejścia składów, obiegi też są tak modyfikowane, aby mogło być to realizowane na podstawie obecnego stanu taboru, bez żadnych przeszkód.
No i teraz pytania numer dwa, bo tam będzie kilka pytań pod tym jednym hasłem, mianowicie wirtualny bilet w pociągu. Mamy teraz często te bilety w swoich smartfonach. No i może być z tym problem, o czym opowie słuchacz.
Witam, Michał ze Szczecina. Chciałbym, żeby się Radio Szczecin Szanowny dowiedziało od przewozów regionalnych, jak to wygląda zgodnie z regulaminem kontroli biletów oraz przewozów, jeśli dochodzi do sytuacji, że no, dosyć opóźnia się kontrola biletów przez kontrolera, pociąg wjeżdża w taką martwą strefę, nie działa internet wtedy żadnej sieci, na wygodnie w ręku jest M-Obywatel i aplikacja. Aplikacja pozwala offline pokazać ten bilet, no ale kontroler wymaga dokumentów, który zdążył się od kilka razy wylogować, wygasić. No i co, jak to jest? Pani powiedziała no, takim aroganckim tonem, że powinien mieć pan przygotowany.
No właśnie, powinniśmy być przygotowanymi. Jak powinniśmy być przygotowanymi? Bo rzeczywiście czasem jest tak, panie rzeczniku, że ten internet gdzieś tam znika.
Jeśli chodzi o same bilety internetowe, to sprawa wygląda tak, że w przypadku większości kanałów zdalnych, a szczególności tutaj te najpopularniejsze, to powiem tak, Empole Regio czy Koleo między innymi, to podróżny często dostaje bilet na maila, więc może sobie go również zapisać dodatkowo w formacie PDF. Jeśli chodzi natomiast o dokument tożsamości, mObywatel jest jedną z wielu możliwości tego okazania. Jest on na nośniku, tak? Jest uzależniony od tego, czy jest ten internet. W trakcie kontroli podróżny ma jakby obowiązek okazać ten bilet i potwierdzić swoją tożsamość. Tutaj niestety, jeżeli jest taki dłuższy odcinek, że nie ma zasięgu, to powinien mieć przy sobie dokument w formie fizycznej, bo wiadomo, gdyby, no załóżmy, że spora część podróżnych miała aplikację wyłącznie mObywatel, sama procedura kontroli biletów znacząco by się również wydłużyła, tak?
No dobrze, to...
Tak, regulamin jakby wskazuje, że w trakcie kontroli w momencie powinien mieć ten dokument, więc zawsze najlepiej rekomenduję mieć przy sobie jednak dokument w formie fizycznej. mObywatel bardziej bym traktował w formie dodatkowej, jak ja zapomniałem na przykład czy coś i wtedy.
Ja na przykład, kiedy kupuję bilet w swoim smartfonie, no to robię sobie zrzut ekranu, zdjęcie, jakby co jakby zabrakło internetu, wracając już do samego biletu. A jeszcze kwestia, gdy nam po prostu wyczerpie się bateria w telefonie komórkowym, telefon pada, nie działa, nie możemy go naładować. Czy wtedy mamy możliwość dostarczenia w późniejszym terminie biletu, okazania? Oczywiście konduktor wypisze nam karę, ale czy to jest możliwość, żeby to anulować?
Znaczy powiem tak, najlepszym rozwiązaniem, jeśli mamy urządzenie, które ma słabą baterię, jest oczywiście albo zaopatrzyć się w powerbank, ładowarkę, bo w pociągu też są gniazdka, bądź również taki bilet wydrukować. Oczywiście w przypadku, gdy, tak jak to pan redaktor wskazał, pracownik obsługi pociągu wystawi bilet zapewne z opłatą dodatkową w wysokości 100 zł. W takim przypadku może być dokonany zwrot, ale wyłącznie tego biletu internetowego.
Czyli biletu internetowego, a to 100 zł to już niestety nie będzie anulowane.
Dokładnie tak, bo zgodnie z regulaminem podróżny powinien mieć przy sobie ważny dokument przewozu. Chyba, że mówię, są inne sytuacje, gdy podróżny na przykład ma bilet z ulgą na przykład 37%, zapomni tej legitymacji i w ciągu 7 dni przyśle tą legitymację za zgodność z oryginałem potwierdzeniem, to wtedy z tego biletu, dajmy na to, nie wiem, 120 zł kosztuje, jest wtedy potrącana opłata manipulacyjna w wysokości tam 24 zł, jest zwracana ta część, tak?
No i teraz słuchacz ma pytanie do pana. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanko. Pan się tłumaczy tym, że jest dziura internetowa i nie można skorzystać z internetu, no ale jak ja kupuję bilet, jest informacja, że pociąg ma Wi-Fi, czyli ja płacę teoretycznie w bilecie za to, że ten zasięg jest całą drogę. Czemu ja mam jeszcze robić, nie wiem, cudawianki, zdjęcia dokumentów i tak dalej i legitymować się nie wiadomo czym, skoro mam zapłacone za to, że ten internet jest? No i w tym momencie jest to wina Poloregio, że nie jestem w stanie skorzystać z internetu, żeby im pokazać ich bilet i dokumenty do tego biletu. To jest jakiś absurd.
Dobre pytanie.
Jestem karany za to, że czegoś oni nie spełniają.
Dziękujemy bardzo. Panie Damianie, proszę krótko, bo już musimy kończyć.
Wi-Fi jest dodatkową usługą i oczywiście powinno działać w większości składach. Jednak zwracam uwagę, że w jednym momencie może wielu podróżnych korzystać z tej usługi i również mogą też występować różne, tak powiem, może nie dziury, ale bardziej problemy z odtwarzaniem tego Wi-Fi. Tak, tak to jest często w środkach niestety transportu publicznego. Tutaj mówię, podróżny powinien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości i ważny dokument przewozu. Jeśli w sytuacji, gdy ma jakieś pewne obawy, że nie będzie mu działał ten zasięg, bądź też wie z racji częstych podróży, że nie działa na jakimś odcinku, to po prostu dla własnej wygody również zaopatrzyć się w ten dowód, zabrać go, może to być też prawo jazdy, paszport i wtedy go okazać po prostu w trakcie kontroli.
Pan Damian Kurpiel, rzecznik Poloregio w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji. I teraz jest z nami gość, pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bo mamy pytanie od słuchacza. Pan Bogusław do nas napisał. Plac Batorego, popołudnie 13 sierpnia, więc może sprawa nieaktualna. Środa, bardzo ciepło, świeci słońce, a tu proszę, fontanna sucha, to znaczy nie działa, ale za to świecą latarnie i niższe lampy ogrodowe. Było uroczyste uruchomienie fontanny i co? Już po sprawie. Kiedy słyszę zapowiedzi budowy fontan w Szczecinie, to przechodzą mi ciarki po plecach, pisze pan Bogusław. Bardzo proszę szanowną redakcję o zainteresowanie się tym problemem. No to interesujemy się, pani Paulino. Czy rzeczywiście fontanna nie działa?
Tak, niestety od kilku dni fontanna nie działa i jeszcze prawdopodobnie przez kilka kolejnych dni nie będzie działać. Doszło tam do drobnej usterki eksploatacyjnej, która niestety doprowadziła do większej awarii. Oczywiście instalacja jest cały czas na gwarancji, także w ramach prac gwarancyjnych ta usterka zostanie usunięta i oczywiście będziemy się starali, żeby jak najszybciej fontanna ponownie została uruchomiona.
No to wszystko jasne, to jeszcze teraz porozmawiajmy o owadach takich bzyczących, które utrudniają nam, uprzykrzają życie. Słuchacz pyta, kiedy odkomarzanie? Czy będzie jeszcze odkomarzanie w tym roku w Szczecinie?
No, odkomarzanie, tak jak już od kilku lat, jest realizowane etapowo i tak naprawdę ten pierwszy etap został przeprowadzony już w czerwcu. On obejmował cmentarz centralny, następnie w lipcu odkomarzane było lotnisko Dąbie i jego okolice. Natomiast te etapy są też dostosowane do sytuacji tak naprawdę komarowej, można tak powiedzieć potocznie, w mieście. No w tym roku sytuacja jest taka, że ze względu najpierw na wiosenne susze, potem na dosyć zimne lato, w lipcu komary właściwie nie były widoczne, nie były odczuwalne w mieście, a metoda, którą stosujemy, czyli zamgławianie na ciepło, jest stosowana i skuteczna dopiero w momencie, w którym te komary się pojawią, ponieważ uśmierca ona już wyklute osobniki. Stąd trzeci etap odkomarzania miał miejsce w momencie, w którym te owady zaczęły się pojawiać, zaczęły dokuczać mieszkańcom. To odkomarzanie zostało przeprowadzone w ubiegłym tygodniu na terenach takich jak kąpieliska miejskie, Arkonka, parki, skwery, zieleńce, także po raz drugi cmentarz centralny oraz pozostałe cmentarze komunalne. To łącznie jest ponad 130 hektarów terenów i wydaje się, że w tym momencie już te skutki odkomarzania przeprowadzonego ubiegłotygodniowego powinny być odczuwalne, te pozytywne skutki. Natomiast oczywiście, jeśli będzie taka konieczność, gdzie tutaj tak naprawdę bardzo wiele zależy od pogody przede wszystkim, ale jeśli rzeczywiście będzie taka konieczność, jeśli komary będą dalej dokuczały mieszkańcom, czy ponownie dokuczały, to jest również możliwość przeprowadzenia kolejnych odkomarzań na wybranych terenach.
To czekamy w takim razie na raporty od naszych słuchaczy, czy te komary atakują, czy nie atakują, chociażby w okolicach Arkonki, czy po kąpieliska na Głębokim. Bardzo pani dziękuję. Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin.
Dziękuję,
pozdrawiamy.
Również.
Do usłyszenia. Dziękujemy. 12.45 to jest czas reakcji. I teraz będziemy rozmawiać o tragedii na polowaniu. To jest informacja z dziś, chociaż do tej tragedii doszło w sobotę. Otóż w sobotę w czasie polowania w Młyniskach w gminie Michów, to jest w województwie lubelskim, życie stracił postrzelony przez myśliwego 60-latek. Według ustaleń śledczych mężczyzna pomylił go z dzikiem. Zachodzimy w głowie, jak można człowieka, który wyszedł przed swoją posesję, pomylić z dzikiem. Prokuratura rejonowa w Lubartowie przedstawiła w poniedziałek temu myśliwemu Sławomirowi A. zarzut zabójstwa w związku właśnie ze śmiertelnym postrzeleniem mężczyzny. Otóż 60-latek według ustaleń prokuratury stał przed bramą swojej posesji, która była oświetlona przy pomocy szpaleru, lamp solarnych. solarnych. Mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku rany postrzałowej klatki piersiowej i prawego przedramienia. Z tych wstępnych ustaleń wynika, że polujący strzelał z ambony, ale strzelał właśnie nie w kierunku lasu, tylko w kierunku nieruchomości. Całej sprawie jeszcze tragizmu dodaje fakt, że oczywiście rodzina tego zabitego mężczyzny była w pobliżu i no była niemalże świadkiem tej tragedii. Do tego świadkiem tej tragedii był także syn tego myśliwego. I teraz pytanie, czy do tej tragedii mogłoby nie dojść? I to pytanie kieruję do mojego gościa. Jest nim pan Stanisław Pawluk, myśliwy, dziennikarz śledzący nieprawidłowości w przepisach prawa łowieckiego w realizacji tych przepisów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Stanisławie, czy do tej tragedii mogło nie dojść? Co według pana poszło nie tak?
Sam przypadek jest w ogóle dziwny, ponieważ tenże myśliwy oddał 3 strzały, przy czym jedna kula uderzyła w płot, jedna w przedramię, a druga w klatkę piersiową. I samo oddawanie 3 strzałów już tutaj jest takie dziwne, bo nie bardzo to się zdarza. Do tego wypadku oczywiście mogło nie dojść. Tutaj winien jest nie tylko sam myśliwy, ale pewien system. Po pierwsze, zła weryfikacja nowo wstępujących myśliwych. Do Związku Łowieckiego dostają się ludzie, którzy mają kasę, ludzie ustosunkowani, tak jak w tym przypadku ten strzelec jest synem bardzo wielkiego biznesmena posiadającego sieć sklepów, zakłady przetwórstwa mięsnego, hodowlę, ten ubojnie świń i tak dalej. Mówiąc krótko, nie jest to człowiek jak gdyby przypadkowy. Staż odbywał w kole, w którym do przepisów prawa także podchodzono dość liberalnie, ale po pewnej sesji na libacji myśliwskiej nie został przyjęty do tego koła. Znalazł przytulenie w kole w Lubartowie, gdzie też prezesem jest były sędzia Sądu Łowieckiego, znany z bardzo kontrowersyjnych orzeczeń, dość dziwnych, no, budzących wiele, wiele wątpliwości.
A dodajmy, panie Stanisławie, że...
I mówiąc krótko, jest to jak gdyby pewien taki system, który pewnym ludziom pozwala na myślenie, że są osobami uprzywilejowanymi, że im wolno więcej.
A ja chciałbym dodać, panie Stanisławie, że uczestnictwa dzieci w polowaniu zabrania polskie prawo, a tymczasem małoletni syn podejrzanego brał udział w tym polowaniu. To także pokazuje na taką dezynwolturę w podejściu do prawa łowieckiego.
Dokładnie tak. I jest pewna taka grupa ludzi, bo w ogóle polujących jest, czynnie polujących to jest około 20% tylko ogólnego stanu myśliwych. I w tym wypadku ten człowiek jak gdyby no dość pochopnie oddawał te strzały. Przy czym uleje w Polskim Związku Łowieckim system szkolenia. Poprzednia Naczelna Rada, która w dziwnych okolicznościach, w drodze intryg została obalona i zdewaluowana, opracowała cały nowatorski system szkolenia, obejmujący także znajomość sprzętu termo- i noktowizyjnego. Ktoś nieobyty z termowizją, no, patrząc na przykład na dziki, ale znajdujące się za jakimś wąskim paskiem kukurydzy, to widzi tylko białe lub czarne plamy w zależności od tego, jak ma ustawioną tą termowizję. I tu prawdopodobnie tak było, że strzały były oddawane do plam, a więc ten strzał był oddawany do nierozpoznanego celu, co już na Lubelszczyźnie miało miejsce pod Włodawą między innymi w podobny sposób.
A myśliwy musi mieć pewność stuprocentową, do czego strzela.
Dokładnie tak. Nie wolno mu strzelać do celu nierozpoznanego.
A jak pan, panie Stanisławie, odnosi się do tego, że 9 stycznia tego roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji złożony przez Polskę 2050? On przewidywał nałożenie na osoby mające pozwolenie na posiadanie broni w celach łowieckich obowiązku okresowych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających spełnianie kryteriów zdrowotnych związanych z posiadaniem broni oraz zwiększenia częstotliwości raz na 2 lata badań dla osób w wieku powyżej 70 lat. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu ten projekt nowelizacji. Za odrzuceniem wnioskowały kluby PSL, PiS i Konfederacji. Czy to też nie jest kwestia zwiększenia bezpieczeństwa na polowaniach, właśnie takie badania okresowe?
To znaczy, jeżeli tym badaniom uda się wykryć takie osobowości, jak na przykład OTA, która podejmuje decyzje dość pochopnie, to te badania miałyby sens. Natomiast kwestia, wydaje mi się, polega na tym, że nie przestrzega się zasad. Czyli mówiąc krótko, w tym wypadku, czy chory psychicznie, czy nie chory psychicznie, ale oddał strzał do nierozpoznanego celu. To, że on się teraz tłumaczy, że pomylił z dzikiem, no jak można pomylić człowieka z dzikiem? No to jest niemożliwe wręcz w praktyce łowieckiej.
O takich przypadkach, panie Stanisławie, słyszymy regularnie. Co jest w takim razie sposobem na uzdrowienie sytuacji, żeby do takich tragedii nie dochodziło? Człowiek ginie przed swoją posesją. Z ustaleń wynika, że czekał na członków rodziny, usłyszał samochód, wyszedł, żeby otworzyć bramę i zginął.
Tak, proszę pana, przede wszystkim bardzo taka, powiedziałbym, drastyczna wręcz reforma gospodarki łowieckiej. Monopol, jaki ma Polski Związek Łowiecki, pozwala właśnie na takie dobieranie sobie towarzystwa, bo te wybory to są iluzoryczne, i na tworzenie takich postaw, którym wydaje się, że im wolno więcej, które dość frywolnie podchodzą do zasad prawnych, i oczywiście generalna przebudowa systemu szkolenia, bo to, co zostało właśnie zaprzepaszczone niespełna dwa lata temu, to prawdopodobnie przyczyniłoby się do tego, że do takiego wypadku jak ten by nie doszło, ponieważ tam wszystkie te nowatorskie technologie były uwzględnione w programie szkolenia. A jak powiadam, nie mają myśliwi, kupuje sobie sprzęt nawet z najwyższej półki, ale to jest tylko sprzęt, który pokazuje białe, czarne bądź szare plamy, jeśli chodzi o termowizję. Nadal trzeba mieć odpowiednie przygotowanie, żeby te wszystkie plamy odpowiednio zinterpretować, a na pewno nie strzelać do plam, które są przesłonięte jakąś kukurydzą.
Sprawca tego śmiertelnego postrzelenia 60-latka spędzi w areszcie 3 miesiące, co wskazuje na to, że rzeczywiście były rażące uchybienia w tych procedurach myśliwskich, o których pan wspomniał. I na zakończenie, panie Stanisławie, czy Polski Związek Łowiecki jest w stanie sam się uzdrowić? Bo takich przypadków mamy sporo, co jakiś czas słyszymy w takich tragicznych wypadkach właśnie w trakcie polowań.
Nie, Polski Związek Łowiecki już nie jest w stanie sam się uzdrowić, o czym świadczy właśnie to, że mamy nielegalnych rzeczników dyscyplinarnych, nielegalnych sędziów Sądu Łowieckiego, wybranych na już zajęte stanowiska, po to tylko, żeby obsadzić się swoimi. Ten związek nie da się już rady sam uzdrowić. Liczyłem kiedyś na to, że to może nastąpić. W tym stanie rzeczy, jakie to zabrnęło do tej pory, niestety musi być uzdrowiony siłami zewnętrznymi.
A są takie siły?
No, parlament. Modernizacja ustawy, prawo łowieckie. Wysłuchanie głosów społeczeństwa. Bo to, co jest w tej chwili, to jest oparte o dekret Bieruta z 52 roku i hołubiony przez kolejnych nominatów partyjnych tylko po to, żeby utrzymać stanowiska płatne intratne. Tak jak powiadam, 20% ogólnego stanu poluje czynnie, czyli strzela, z czego połowa tego to robi na tym biznes.
Pan Stanisław Pawluk, myśliwy dziennikarz śledzący nieprawidłowości w przepisach prawa łowieckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. A my zmieniamy temat. Czekamy oczywiście na komentarze słuchaczy. W studiu Małgorzata Frymus, bo dziś o godzinie 20 zapytaj eksperta. Dzień dobry, o czym dzisiaj?
Dzień dobry. Wakacje last minute, czyli takie na ostatnią chwilę. Na co zwrócić uwagę? Zaprosiliśmy do studia panią Annę Gardzińską, dyrektorkę Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo to nawet nie chodzi o to, gdzie pojechać, ale na co zwrócić uwagę. Widzimy, że są świetne wakacje, takie bardzo opłacalne. Może jest jakiś haczyk, a może nie ma. Chcielibyśmy się tego dowiedzieć.
Zapytaj też, Gosiu, eksperta o to, czy tak naprawdę last minute to nie są przypadkiem takie wakacje, że jedziemy na lotnisko, idziemy tam do biura podróży i dopiero tam dowiadujemy się, że właśnie mamy ofertę last minute, a te inne to może są takie pół last minute.
Zapytam się, co to znaczy tak naprawdę last minute? To to, że jutro wylatujemy, ale jeszcze dzisiaj podejmujemy decyzję, czy dopiero na lotnisku, co wydaje mi się bardzo ryzykowne, ale to może prawdziwe wtedy last minute.
Warto posłuchać, zapraszamy w takim razie o 20 dzisiaj w Radiu Szczecin na wieczór Zapytaj Eksperta. Można już dzwonić, zadawać pytania?
Tak, no najlepiej oczywiście pod telefon czujny, to jest 510 37 i 32 i tam czekamy na Państwa pytania. Nie ma pytań złych, a można dostać świetną odpowiedź.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
No i to wszystko w takim razie w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Spotykamy się jutro po godzinie 12. Ja Zapytaj Eksperta, przypominam jeszcze raz, po godzinie 20 dzisiaj. A za spotkanie dzisiejsze w Czasie Reakcji dziękuję Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia jutro.